Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś poruszymy temat, o którego omówienie prosiliście mnie już jakiś czas temu. Przygotowałem się, bo nie chcę mówić od siebie, ale na podstawie nauki Kościoła katolickiego, zaczynając od słów z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, który w 4:1 zapisał takie oto słowa. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Święty Jan pisze, że pojawiło się już jakby za jego czasów, znaczy nawet nie jakby, ale od samego początku był, że tak powiem, problem z interpretacją tego, co pochodzi od Boga, a co pochodzi od złego. I dziś odpowiemy sobie na pytanie, jakie są kryteria, dzięki którym odróżnimy fałszywe objawienia maryjne od prawdziwych objawień maryjnych. I nie będę korzystał z własnej wiedzy. Przejrzałem internety i natrafiłem na parę ciekawych stron. Myślę, że linki wam zostawię pod filmem. Z podziękowaniem dla tych, którzy wykonali kawał świetnej roboty, przedstawiając nam tak szczegółową analizę kryteriów, na podstawie których rzeczywiście można odróżnić, kiedy mamy do czynienia z prawdziwymi objawieniami maryjnymi, a kiedy z fałszywymi. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik, bo oglądany przez was, przez widownię prawie już 100-tysięczną naszego waszego kanału. Zapraszam was serdecznie. Jak zaznaczyłem, nie będę mówił od siebie, ponieważ dziś wielu z nas mówi od siebie, nie odnosząc się do Słowa Bożego, do nauki Kościoła katolickiego. Ba, są również i tacy, i tutaj no, muszę to powiedzieć, ale taka jest prawda, są również i tacy kapłani, którzy orzekają na przykład o fałszywości jakichś objawień, chociaż Watykan nadal te objawienia bada. Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale jak napisał święty Jan, badajcie, które duchy są z Boga, a które pochodzą od złego. I teraz w jaki sposób mieć pewność, że objawienie maryjne, konkretnie przechodzimy do konkretów, pochodzą od Boga, są wyrazem woli Bożej. Oczywiście, najprostsze kryterium. Jeżeli są zgodne ze Słowem Bożym i z nauką Kościoła katolickiego, to znaczy, jeżeli Maryja odsyła do swojego Syna i wskazuje na swojego Syna, ale na tego Chrystusa, którego mamy przedstawionego w Ewangeliach, i którego daje nam jakby do wiary i do pójścia za nim Kościół. Dlaczego nauka Kościoła katolickiego jest taka bardzo ważna? Dlaczego powinniśmy znać naukę Kościoła katolickiego? Dlaczego powinniśmy się wczytywać w katechizm Kościoła katolickiego? Ponieważ Chrystus, ustanawiając Kościół, ten pierwszy Kościół w postaci 12 apostołów, niedoskonałych, ale jednak przez niego wybranych, to im przekazał władzę, a mianowicie taką, że cokolwiek oni, czyli ci pierwsi apostołowie, a zatem pierwsi biskupi, zwiążą na ziemi, będzie związane w niebie. I co rozwiążą na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To znaczy to Chrystus nam dał Kościół katolicki, czyli powszechny, bo Kościół został założony przez Chrystusa. I to Chrystus chce, abyśmy w Kościele katolickim zmierzali do Niego, ponieważ w Kościele katolickim otrzymaliśmy już wszystko, co jest konieczne do zbawienia. Słowo Boże, sakramenty święte, naukę Kościoła katolickiego. Tylko to albo aż to wystarczy, abyśmy, mówiąc trywialnie i wprost, trafili po śmierci do nieba. No dobrze, ktoś powie, dobra, fajnie, super, gadasz. Czytam Pismo Święte i są takie fragmenty, których nie rozumiem i co mam z tym zrobić. Święty Piotr napisał, że Słowo Boże nie jest do samodzielnej interpretacji, co nie oznacza, to jest bardzo ważne, żeby odróżnić, nie oznacza, że mamy nie czytać Pisma Świętego. Mamy czytać Pismo Święte, mamy nad nim medytować, mamy według niego żyć, ale jeśli jakieś mamy wątpliwości co do konkretnego fragmentu Słowa Bożego, to musimy, nie że powinniśmy, musimy sięgać do nauki Kościoła katolickiego, to znaczy do tych, którzy całe swoje życie poświęcili chociażby temu, żeby wczytywać się w Słowo Boże, żeby czytać Biblię w językach oryginalnych. Czasami wam tutaj przytaczam pewne fragmenty, jak różne jest znaczenie na przykład słów hebrajskich, greckich, od znaczenia tychże terminów przetłumaczonych na język polski. I teraz, korzystając ze strony, bardzo dziękuję tym, którzy to opracowali. Sprawdzę, czy jest tu autor. Nie podpisał się autor. Słuchajcie, znalazłem niesamowity tekst, ale zostawię wam link pod filmikiem. Bardzo szczegółowe opracowanie kryteriów, dzięki którym będziemy mogli odróżnić fałszywe objawienia maryjne od prawdziwych objawień maryjnych. I oto autor tegoż ze strony pius.org.pl. Bardzo serdecznie dziękuję ci, autorze, że włożyłeś tyle trudu i dałeś nam do korzystania z tak ogromnej wiedzy, którą się z nami podzieliłeś. Ów autor, wskazując na głos uroczystego magisterium, czyli po prostu na sobory. Sobory zbierały się w starożytności, na przykład w momentach, kiedy pojawiała się herezja i dawały odpowiedź na tęże herezję, jakby antidotum, opierając się na Słowie Bożym, aby wyprostować wiarę pierwszych chrześcijan. I oto Piąty Sobór Laterański 19 grudnia 1516 roku orzekł: wszelkie natchnienia, w cudzysłowie natchnienia, bądź proroctwa w cudzysłowie, muszą być badane przez Stolicę Apostolską w formie procesu, stąd proces kanoniczny, który rozpoczyna się pod asumpcjami ordynariusza powołującego komisję doświadczonych i świątobliwych ludzi. Wszelkie oszustwo ma być surowo karane, ekskomunika zastrzeżona papieżowi. Tak rzekł sobór z początku XVI wieku, a zatem to Kościół ma badać, czy objawienie maryjne jest prawdziwe, czy nie. To nie my, chociaż należymy do Kościoła przez chrzest, ale to ci, którym Chrystus, czyli biskupi, bo oni są, że tak powiem, spadkobiercami całego dziedzictwa apostołów, są wyznaczeni do tego, żeby badać prawdziwość objawień. Nawet nie kapłani pojedynczy, którzy jeśli coś orzekają, to powinni orzekać, głosić w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Jeżeli Watykan nie wydaje na przykład werdyktu co do niektórych objawień maryjnych, to również i my, i również i kapłani nie powinni takiego werdyktu, prywatnego werdyktu wydawać. I dalej Sobór Trydencki z 4 grudnia 1563 roku na sesji 25 orzekł: odpowiedzialny w sprawach objawień, w cudzysłowie, i nadnaturalnych zjawisk jest ordynariusz. Ordynariusz to jest biskup miejsca. Żaden nowy cud nie może być zatwierdzony bez aprobaty biskupa. Zauważcie, jak sobory bardzo mocno wskazują na biskupa, ponieważ, jak to powiedział, zdaje się, Tertulian, tam gdzie biskup, tam Kościół. I dalej, jeśli biskup ma pewną wiedzę o tych sprawach, po konsultacji rady doświadczonych teologów i pobożnych ludzi, doświadczonych teologów, ale również i pobożnych ludzi. Dlaczego? Ponieważ wiara to również mądrość, to również pobożność, to również doświadczenie spotkania z Bogiem. Niech dokonuje tego, co uważa za stosowne do prawdy i pobożności. I przechodzimy dalej. Bardzo ważne kryterium rozróżniania fałszywych objawień maryjnych od prawdziwych jest takie, odwołując się znowu do pierwszego listu świętego Jana Apostoła, do rozdziału 2, wersu 1, gdzie święty Jan zapisał: Bóg jest światłością, a ciemności w nim nie ma żadnej, że Kościół najpierw bada zastrzeżenia i szuka cech negatywnych. Można by powiedzieć, że Kościół najpierw się, że tak powiem, w cudzysłowie, czepia pewnych objawień, żeby wyeliminować nawet najmniejszy błąd i najmniejszą wątpliwość co do miejsca objawień, co do treści objawień, co do osób, które owe objawienia otrzymują i tak dalej, o czym sobie za chwilę powiemy. Ponieważ, i to jest pewna zasada, o której mówił Arystoteles, mały błąd na początku, jeżeli ktoś z was studiował logikę, to na pewno na logice czy na metodologii to mieliście, mały błąd na początku może oznaczać duży błąd na końcu, to znaczy z objawień, które są niezgodne ze Słowem Bożym, z nauką Kościoła katolickiego, nic dobrego nie wyniknie, to znaczy nie będą one wyrazem woli Bożej, ponieważ Bóg nie może być sam w sobie sprzeczny. Bóg, który dał nam Słowo Boże, nie może nam dawać objawień, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym. Dlatego Kościół najpierw musi wyeliminować wszelkie wątpliwości i błędy, które w konkretnych objawieniach mogą się pojawić. Święty Ignacy Loyola napisał w regule 4 i 5: taktyką złego anioła jest wślizgiwać się do wnętrza duszy nabożnej zgodnie z zastanymi w niej pojęciami, by tak skaptowaną uwieść z kolei do sobie właściwych celów. Dla rozeznania tedy jakości działającego ducha winna taka dusza zwrócić bacznie uwagę na cały zasięg myśli zasugerowanej przez działającego w niej ducha. Jeśli tedy, pisze święty Ignacy Loyola, spostrzeże, iż zarówno początek zasugerowanej myśli, jak też środkowy jej przebieg, a w dodatku sam jej finał składają się z elementów wyłącznie dobrych, zmierzających ku dobru, znakiem to będzie, iż działa tu dobry duch. Jeśli zaś w owym ciągu sugerowanej myśli zarysował się choćby odcień zła, znakiem to będzie oczywistym, iż działa za nią duch zła. I w sumie moglibyśmy tak naprawdę na tym skończyć. Święty Ignacy Loyola jakby trafia w sedno tego, w jaki sposób rozeznawać, odróżniać prawdziwe objawienia maryjne od fałszywych objawień maryjnych. Ale idźmy dalej. Kolejnym kryterium odróżnienia prawdziwych od fałszywych objawień maryjnych jest badanie ich w świetle wiary, ale także rozumu, jak to napisał święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio w roku 1997. Duch ludzki unosi się do kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach: wiary i rozumu, ponieważ rozum otrzymaliśmy od Boga i również wiara pochodzi od Boga. A zatem po pierwsze należy zapytać, czy dane zjawiska można wytłumaczyć w sposób naturalny. Po drugie, jeśli na pewno chodzi o fakty nadnaturalne, to trzeba zbadać, czy pochodzą od Boga, czy też od szatana. Jak rzekł Pan Jezus i zostało to zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 7 rozdziale w wersach od 15 do 20, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. A zatem prawdziwe objawienia maryjne wydają dobre owoce duchowe. Co może być takim dobrym duchowym owocem objawień maryjnych? Na przykład to, że wielu ludzi wraca do Boga w miejscu danych objawień, korzysta z sakramentów świętych, mówiąc krótko, nawraca się i buduje swoją wiarę. Tak na przykład jest w Medjugorje, ale pamiętajmy, że Kościół nadal bada treść objawień w Medjugorje, chociaż jak do tej pory nie znalazł żadnych błędów w żadnym z objawień, które Maria przekazuje widzącym w Medjugorje. Dlatego Kościół nie wydał jeszcze werdyktu co do prawdziwości objawień w Medjugorje, ponieważ one nadal trwają, ale owoce Medjugorje są pozytywne, mówiąc językiem humanistycznym, mówiąc językiem teologicznym, prowadzą do świętości, dlatego Watykan zachęca do pielgrzymek do Medjugorje, dlatego arcybiskup Hozer Medjugorje nazwał konfesjonałem świata. Kto był w Medjugorje, ten wie, ten się spotkał, kiedy było to jeszcze możliwe przed lockdownem i tym wszystkim, co się w ostatnich kilkunastu miesiącach wydarzyło, że w Medjugorje spotkamy wokół kościoła mnóstwo rozstawionych konfesjonałów, które nie są puste, ale do tychże konfesjonałów ustawiają się ludzie w ogromnych kolejkach całego świata. To znaczy katolicy, cały świat katolicki, przyjeżdżając do Medjugorje, spowiada się tam. I Medjugorje dlatego według Watykanu jest godne pielgrzymowania tam, ponieważ jest skoncentrowane wokół sakramentu pokuty i pojednania, wokół Eucharystii, wokół modlitwy. Ale nie wystarczy to, że dane objawienia przynoszą dobre owoce duchowe u tych, którzy na przykład czytają owe objawienia. Najpierw trzeba, że tak powiem, zlokalizować dobre owoce objawień u samych wizjonerów. To znaczy, jeśli rzekomi wizjonerzy, bo domniemamy, że badamy objawienia, które jeszcze nie są zatwierdzone, stają się po ludzku lepsi w kategoriach teologicznych, duchowo doskonalsi, święci, zbliżają się do Boga, do sakramentów świętych, do Słowa Bożego, dzięki właśnie owym objawieniom. To znaczy, jeśli objawienia wydają dobre owoce u wizjonerów, to już to jest dobry że tak powiem, początek do tego, aby w przyszłości uznać prawdziwość tychże objawień. Dopiero później można badać, czy dane objawienia przynoszą dobre, duchowe, święte owoce u tych, którzy przyjeżdżają do miejsca objawień. I teraz autor wymienia kryteria naturalne. Pierwsze kryterium. Zdrowie psychiczne świadka objawień. Należy sprawdzić, mówiąc krótko, czy wizjonerzy, tak zwani wizjonerzy, są zdrowi, czy być może chorzy psychicznie. Wizjonerzy z Medjugorje byli badani przez wiele, wiele lat przez psychiatrów, psychologów, różnymi metodami i tak dalej. Już to nie będę wchodził, możecie sobie w internecie mnóstwo zdjęć, nawet filmów na ten temat znaleźć. Istnieją, zapisuje autor tegoż tekstu, piękne relacje z badań wizjonerów z Lourdes, La Salette, Fatimy i tak dalej, nawet z procesu świętej Joanny z Orleanu, ze stwierdzaniem ich zupełnej prostoty, psychologicznej równowagi. Drugi punkt, jeżeli chodzi o kryteria naturalne, to jest prawdziwość i prawdomówność świadka. Czyli nie wystarczy, żeby świadek był zdrowy psychicznie, ale być musi również wiarygodny. Musi być również w tym, co mówi, szczery. Dlatego ci, którzy badają dane objawienia, zajmują się również szczerością, również, że tak powiem, przekazem ludzkim owego wizjonera, jego otwartością i tak dalej. Należy potem porównać świadectwa wizjonera ze świadectwami otoczenia. Chodzi o zdemaskowanie ewentualnej obłudy, oszustwa, udawania i tak dalej. Punkt trzeci. Autentyczne, obiektywne fakty udowadniające interwencję przyczyny nadnaturalnej. A zatem w miejscu danych objawień, badanych objawień, pod kątem tego, czy są prawdziwe, czy też nie, muszą pojawić się cuda. Musi, jak tutaj trafnie zauważył autor, pojawić się, że tak powiem, podpis Pana Boga, który zwiąże z konkretnym miejscem objawień również cuda, czyli pewne zjawiska nadnaturalne. Cuda, z którymi mamy do czynienia w świecie wiary, nie są, że tak powiem, dla Kościoła czymś koniecznym. Ba, Kościołowi nie są potrzebne jakiekolwiek kolejne objawienia, cuda, nawet święci Kościołowi nie są potrzebni. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co jest konieczne do zbawienia, otrzymaliśmy już w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, w nauce Kościoła katolickiego. Wszystko, co jest dodane, czyli różnego rodzaju cuda, które są badane przez specjalistów, lekarzy, psychologów, psychiatrów i tak dalej, święci i ich szczególne wydarzenia z życia, ich tak zwana heroiczność cud, to jest pewien dodatek, który potwierdza to, że idąc w zgodzie ze Słowem Bożym, interpretowanym zgodnie z nauką Kościoła katolickiego i żyjąc sakramentami świętymi, mamy potwierdzenie, że ludzie, którzy szli przed nami, czyli święci, korzystając z tychże samych środków, z których my korzystamy, czyli ze Słowa Bożego, sakramentów świętych, z nauki Kościoła katolickiego, doszli do nieba. Tyle, że pamiętajmy, życiorysy, tak zwane hagiografie świętych, nie są wzorami do naśladowania, jeżeli chodzi o ich moralność, ponieważ świętość nie oznacza doskonałości moralnej. Co więcej, świętość nie oznacza życia bez jakby walki ze strony szatana o naszą duszę. Bardzo często święci doświadczali tego, że szatan ich kusił, szczególnie grzechami dotyczącymi sfery nieczystości, jak świętego Jana Marię Wianeja, świętego ojca Pio, wcześniej świętego Augustyna, świętego Tomasza z Akwinu i tak dalej. Świętość polega na tym, że kiedy upadamy, powstajemy z pomocą Słowa Bożego i z pomocą sakramentów świętych, szczególnie sakramentu pokuty i pojednania, który przecież nie jest jednorazowy, który jest przewidziany do tego, że wciąż z niego będziemy korzystać, i sakramentu Eucharystii. I kryteria teologiczne, pierwsze kryterium, tak zwana reguła fidei, czyli reguła wiary. Reguła wiary polega na weryfikacji, czy treść objawień jest zgodna, już o tym sobie wypowiedzieliśmy, ze Słowem Bożym i z nauką Kościoła katolickiego. Święty Paweł w liście do Galatów w 1:8 zapisał: gdybyśmy my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie wyklęty, bardzo stanowczo stwierdza święty Paweł. I dalej w Księdze Powtórzonego Prawa w 13:00 w wersach od 2-6 mamy takie oto słowa. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie, chodźmy do bogów obcych i służmy im, Nie usłuchasz słów tego proroka, gdyż Pan Bóg twój doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy swojej. Ów zaś prorok musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci kazał Pan Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana Boga twego. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Druga reguła spośród reguł teologicznych to reguła obediencje, czyli reguła posłuszeństwa. To znaczy Bóg, też sobie o tym już mówiliśmy, nie może dać nam objawienia, które będzie sprzeczne z tym najważniejszym objawieniem, objawieniem Bożym, spisanym i zatwierdzonym. Kanon Słowa Bożego został zamknięty w Piśmie Świętym. I bardzo ważny punkt, przeczytam wam. Wymagane jest również posłuszeństwo Jego przedstawicielom widzialnym Kościoła na ziemi, czyli biskupom. Dlatego objawienia udzielane uprzywilejowanej duszy muszą przejść test posłuszeństwa prawowitemu autorytetowi. Żywoty świętych są tu dobrym przykładem. Pan Jezus powiedział świętej Małgorzacie Marii: jestem zadowolony, jeśli wolisz wolę twoich przełożonych od mojej, gdyż oni zakazują ci robić to, co ja od ciebie wymagam. A święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel zapisał: dla dobra dusz i dla dobra bezpieczeństwa należy je zatem, czyli dusze, które chcą iść za jakimiś objawieniami prywatnymi, skłaniać do tego, by roztropnie odrywały się od tych nadprzyrodzonych zjawisk. Trzeba je natomiast przyzwyczajać do czystości ducha w ciemnej wierze, będącej środkiem do zjednoczenia. I trzeba zaznaczyć, że kryterium posłuszeństwa jest podporządkowane kryterium wiary. To znaczy, zarówno wizjonerzy, jak i ci, którzy owe wizje, objawienia badają, mają przede wszystkim szukać w treści tychże objawień woli Bożej. A skąd mamy wiedzieć, czy owa treść jest wyrazem woli Bożej, czy jej zaprzeczeniem? Wracamy do tego, o czym już sobie nieraz powiedzieliśmy. Ze Słowa Bożego i z nauki Kościoła katolickiego. Co więcej, treści objawień, które na przykład nie odsyłają nas do sakramentów świętych, ale jakby dają nam możliwość samoodpuszczania sobie grzechów, niekorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, są już stanowczo do odrzucenia. Nie będę tu podawał przykładów takich objawień, które zostały przez Kościół odrzucone, ale właśnie taka sprzeczność się w nich również pojawiała. I reguła sanctitatis, czyli reguła, można powiedzieć, świętości, to znaczy, czy fakty związane z konkretnymi objawieniami, które badamy, wydarzenia, które się tam dzieją, treść objawień są zgodne z majestatem Bożym, z boską świętością. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 13, wersie 11 zapisał: Bóg jest Bogiem pokoju i miłości, a zatem objawienia, treść objawień, które badamy, nie może wprowadzać do naszej duszy niepokoju i nie może również wprowadzać jakby braku odpowiedzi na grzech w postaci miłości, w postaci nawrócenia, w postaci paniki, w postaci chaosu duchowego. Tu bardzo ważne zdanie z traktatu teologii mistycznej. Otóż, gdy boskie wizje zawsze są zgodne z powagą i majestatem niebieskich rzeczy, diabelskie zjawiska zawsze mają jakąś cechę niezgodną z Bogiem. Coś śmiesznego, dziwacznego, niedorzecznego, nieporządnego i nierozsądnego. I chcąc zbadać, czy treść owych objawień jest zgodna z majestatem i ze świętością Boga, trzeba zbadać wizjonera przed objawieniem. I nie chodzi tutaj o jego, że tak powiem, zdrowie psychiczne, ale o to, czy faktycznie ten człowiek został wybrany, jakby przygotowany przez Boga do tego, aby objawienia otrzymywać. Trzeba zbadać okoliczności pierwszego objawienia w momencie wybrania wizjonera za swoje narzędzie mające światu zakomunikować niebieskie objawienie. Pierwsze reakcje wizjonerów w obecności nadnaturalnego bytu to również trzeba zbadać i dokładnie określić cykl objawień, jak na przykład w Lourdes czy Fatimie, czy jest on pozytywnym znakiem. A zatem, jeżeli dane objawienia Maryjne na przykład mają być prawdziwe, to można w nich dostrzec, patrząc na nie, specjaliści to robią, uzbrojeni w pewną wiedzę teologiczną, pewien cykl, pewną chronologię, pewien porządek, tak jak to było na przykład w Lourdes, gdzie pierwsze objawienia rozpoczynały się milczeniem, aby doprowadzić nas wszystkich, bo ta prawda w Lourdes została również nam, całą Kościołowi przekazana, że Maria jest niepokalanie poczęta, ale również, że Maria jest niepokalanym poczęciem. Tą różnicę moglibyśmy sobie kiedyś omówić, ale to byłoby oddzielne gadanie, na które już dziś myślę, że nie mamy za bardzo czasu. Trzeba również zbadać, w jaki sposób inni reagują na wizjonera, patrząc na niego. Czy patrząc na owego wizjonera, budzi się w tych, którzy go widzą, strach, lęk, niepewność. Dalej trzeba zbadać gesty i zachowanie osoby, że tak powiem, objawiającej się, czy nie są wulgarne, czy nie są niezgodne z, że tak powiem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, moralności i czy po prostu no, nie naruszają godności człowieka. I kolejne bardzo ważne kryterium, trzeba zbadać, czy zachowanie osoby, której są przekazywane objawienia przez nas badane, pod kątem prawdziwości bądź też nie, są zgodne z cnotami, które reprezentowała i wciąż reprezentuje Maria. Prostotą, cichością, posłuszeństwem. Ponieważ osoba, która otrzymuje prawdziwe objawienia maryjne, sama, że tak powiem, zaczyna uczestniczyć w świętości, zbliżając się do Maryi pełnej łaski, zbliża się również do tego, kim Maria jest, jeżeli chodzi o jej cnoty. To znaczy od Maryi taki wizjoner uczy się prostoty, cichości, modlitwy, ale również i posłuszeństwa, pokory, a czasami po prostu i usunięcia się na bok. Tak jak to ma miejsce chociażby w Medjugorje, gdzie naprawdę widzący bardzo często usuwają się na bok, nie często spotykają się z pielgrzymami. Ja się o tym przekonałem, kiedy ogłosiłem na moim kanale Różaniec w łączności z Medjugorje, w którym to przygotowujemy się na 40. rocznicę objawień Matki Bożej w Medjugorje. I ta informacja doszła do Wicki. To przez pewnych moich znajomych, których mam w Medjugorje, została mi przekazana od Wicki taka wiadomość, abym zmienił w treści komunikatu zachęcającego do udziału w porannym różańcu ten moment, kiedy mówiłem na początku, że jest to różaniec w łączności z Wicką. Wicka powiedziała wprost: proszę o mnie nie wspominać, proszę powiedzieć i proszę tak powtarzać i proszę taką wiadomość innym przekazywać, że jest to różaniec w łączności z Medjugorje, ale odmawiany z Królową Pokoju. I tak to też przekazuję dalej i proszę was, żebyście również w ten sposób ten poranny różaniec traktowali i duchowo do niego podchodzili, że jest to modlitwa, w której uczestniczy z nami Maria. Ponieważ Maria nie jest Bogiem, nie jest czwartą osobą Trójcy Świętej, ale jest tą, która modli się z nami, jest pomożycielką wiernych, jest orędowniczką, jest tą, która uczy nas modlitwy. W jaki sposób Maria uczy nas modlitwy? Modląc się z nami. To znaczy podprowadzając nas do Chrystusa, swojego Syna, przez którego również została zbawiona Maria, została zbawiona przez Chrystusa, ale w tej wszechpotężnej mądrości Boga, jako preredempta, przedodkupiona, wybrana, najpierw zanim Archanioł Gabriel do niej przyszedł i poprosił ją o zgodę. Oczywiście Bóg swej mądrości przewidział tak owe fiat Marii, co nie oznaczało, że Maria nie miała wyjścia i musiała się zgodzić na bycie matką Syna Bożego. Nie, Maria się na to nie musiała zgodzić, ale Bóg swej mądrości wiedział, że Maria powie mu tak. Dlatego też nasz poranny różaniec w łączności z Medjugorje to różaniec, w którym z nami modli się do Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika do Boga Ojca, Maria. Piękna kecharitomene, czyli pełna łaski. W Marii nie ma nic innego oprócz łaski Bożej, ponieważ jest kecharitomene, jak ją nazywa święty Łukasz w swojej Ewangelii, czyli pełna łaski. Jeżeli jakieś naczynie jest pełne, to tam już nic więcej nie można dolać, ponieważ kiedy cokolwiek dolejemy, to się wyleje. W Marii jest pełniość łaski, jest tylko łaska Boża, ponieważ jest preredempta, przedodkupiona. I kilka kolejnych kryteriów, według których badamy prawdziwość bądź fałszywość objawień maryjnych, pominę, być może kiedyś do nich wrócimy, są one bardziej szczegółowe. Jest tu taki punkt bardzo ważny, zatytułowany: demon jest małpą Pana Boga. Co to znaczy? To znaczy, szatan chce naszą duchową uwagę kierować zawsze w innym kierunku niż w tym, w którym jest Bóg, imitując pewne rzeczy małpując Boga, przekręcając i na przykład przy okazji weryfikowania danych objawień maryjnych pod kątem ich prawdziwości bądź fałszywości, trzeba sobie zadać pytanie, czy owe rzekome objawienia, mówię rzekome, bo postawiliśmy taką hipotezę, że badamy pewne objawienia, na przykład nie odciągają nas od innych objawień już zatwierdzonych przez Kościół, ale może to jest nawet mniej istotne, czy owe objawienia, rzekome objawienia, nie odciągają nas od najważniejszego objawienia, objawienia Bożego, które otrzymaliśmy w Słowie Bożym i które otrzymujemy w tradycji Kościoła katolickiego, tradycji z języka łacińskiego trado tradere, oznacza przekazuje, przekazywać. A zatem nauka Kościoła katolickiego jest przekazywana nam przez tych, którym Chrystus zawierzył swoje słowa, swoje zbawcze dzieło, czyli apostołom, później biskupom, ponieważ pierwsi apostołowie to pierwsi biskupi. Pierwszym papieżem był człowiek niesamowicie niedoskonały, święty Piotr, który prosto w twarz wyparł się Chrystusa. Pytanie, czy my kiedyś się wyparliśmy prosto w twarz Chrystusa, jeśli nie, no to można by powiedzieć, że w jakiś sposób jesteśmy lepsi od świętego Piotra. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Pan Bóg wybiera niedoskonałe narzędzia po to, aby moc okazywała się w słabości. Kościół nie jest zbudowany na ludzkiej mądrości, na ludzkiej doskonałości. Kościół nie jest zbiorem coacherów, coachingów, ludzi, którzy głoszą nam programy motywacyjne, samodoskonalenia i tak dalej. Kościół jest budowany na ludziach, którzy idą za Chrystusem, chociaż potykają się po drodze, poznając swoje słabości, aby oddawać te słabości Bogu i aby On te słabości zamieniał na miejsce, gdzie będzie się objawiała moc łaski Bożej, ponieważ jak to usłyszał święty Paweł, wystarczy ci mojej łaski, rzekł Chrystus do świętego Pawła. Moc bowiem w słabości się doskonali. Moc nie doskonali się w twojej mądrości, w naszej sile, która często, jak to powtarzam, jest bezsilnością, ale doskonali się w naszej słabości. Stąd bardzo ważnym kryterium prawdziwości bądź fałszywości objawień maryjnych jest to, czy wizjonerzy są pokorni, czy zbliżając się do Maryi jednocześnie stają się naśladowcami jej cnót, prostoty, cichości, posłuszeństwa. A zatem przy badaniu objawień maryjnych pod kątem ich prawdziwości czy fałszywości bardzo ważne jest to, czy ich treść po prostu jest zgodna ze Słowem Bożym i z nauką Kościoła katolickiego, czy też nie. Tak mówiąc w skrócie i na sam koniec. Chcę wam polecić, tu sobie wystawiłem książki, które myślę, że mogą nam pomóc w budowaniu naszej relacji z Marią. Maryja, pierwsza miłość świata, arcybiskup Fulton Sheen. Te książki możecie nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Maryja i ksiądz Dolindo, pana Szymona Królkiewicza. Bardzo serdecznie również wam tę książkę polecam. Czy chociażby książkę pana Tomasza Terlikowskiego, Akita. Wiele książek maryjnych znajdziecie w sklepiku Moc Słabości. Wiecie, że nasz kanał jest bardzo bliski, że tak powiem, naśladownictwu związanym z Maryją. To znaczy nasz kanał jest bardzo maryjny. Dlaczego? Ponieważ sam doświadczyłem bliskości i tej macierzyńskiej miłości Maryi. Również wy tej bliskości i miłości macierzyńskiej niepokalanie poczętej doświadczacie. Dziękuję, że przez te wiele, wiele minut byliście ze mną. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Wpisujcie swoje sugestie, pytania w komentarzach pod tym filmikiem i już teraz zapraszam was codziennie o godzinie 5 rano na różaniec na żywo w łączności z Medjugorje, w łączności z Królową Pokoju, który jest przygotowaniem, naszym przygotowaniem na 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjugorje i po 24 czerwca, bo tegoż dnia będziemy obchodzili 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjugorje. Ten różaniec na naszym kanale, codzienny różaniec o godzinie 5 rano, oczywiście będziemy kontynuować. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, a na razie daje, codziennie o 5 rano tutaj na wspólnej modlitwie różańcowej na żywo. Szczęść wam Boże!